przystojny młody mężczyzna w garniturze, trochę uśmiechnięty, ale nie do końca, pewny siebie. Nie wiem, czy bym powiedziała, że to święty, gdybym zobaczyła go pierwszy raz.
Si laudato mio signore per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa.
Była rodzina Gawrońskich, mój ojciec był Polakiem, był dyplomatą, moja matka Frassati właśnie, Włoszka, siostra błogosławionego Pier Giorgio. I byli wszyscy i z jednej strony i z drugiej strony, może niezwykle, nie powiedziałam niezwykle, na pewno bardzo zaangażowani w życie, zaciekawieni tym, co się dzieje.
A to był dom religijny?
Dom Gawrońskich był na pewno religijny, dom Frassatich był, ojciec Pier Giorgio był agnostykiem, bym powiedziała, nie był praktykującym katolikiem, ale matka była na pewno wierząca i babcia też.
Założyciel La Stampy?
On był założycielem, właścicielem, redaktorem naczelnym, aż póki faszyzm Mussolini nie zmusili go do, odebrali mu. Za bardzo dużo było białych stron, się drukowało, cenzura i to wszystko, więc zmusił go do oddania.
Pani nie znała Pier Giorgio?
Ja go nie znałam. Moja matka wyszła za mąż 6 miesięcy przed jego śmiercią, więc nie miałam tego szczęścia. Miałam szczęście go zobaczyć, jak otworzyli trumny w 81 roku. To było ile lat, bo on umarł w 25 i był zupełnie taki sam jak dnia jego śmierci, jak na fotografiach, to go widziałam zawsze. Spotkanie z nim niesamowite zupełnie.
Jest pan siostrzeńcem błogosławionego. Papież Franciszek mówił, bądźcie jak Frassati. Na ile ta osobowość wpisuje się także w pana biografię?
Mnie się bardzo podoba, muszę powiedzieć, bo mi się podoba ten fakt, że to taki błogosławiony, święty, ja już go nazywamy go świętego. Jego świętość nie była chodzenie do kościoła, to jego świętość była pomoc biednym i spędzając czas z biednym, pomagając im. I to jest, myślę, wydaje trudniejsza misja niż on naturalnie chodził do kościoła jeszcze jak. O 5 rano, ale nie tylko to. I całe swoje życie zadedykował biednym i umarł tak wcześnie, bo zachorował, bo wchodząc w środowiska biednych ludzi, zaraził się i umarł, mając 24 lat. W ciągu tygodnia, bo to była Hajne Medina taka szybka i w niedzielę jeszcze się świetnie czuł, następną niedzielę umarł. Nim zmarł, nikt sobie nie zdał sprawy świętości, trybu życia, jak się poświęcał, jak czas spędzał między tymi ludźmi, jak pomagał. I to wszystko. Dopiero po śmierci sobie zdali sprawę. I to potem stwarza pewien kompleks, że się nie zrozumiało tego chłopaka, jak żył.
Frassati mi na pewno bardzo pomógł w bardzo trudnym okresie. No wtedy, kiedy właśnie powstawały Ciemne typy, to był taki moment dla mnie trudny, bo ja skończyłam szkołę, skończyłam liceum, byłam po maturze. Zaczęłam studia, których w ogóle nie chciałam robić i przypadkiem na nie trafiłam, po prostu nie wiedziałam, co ze sobą zrobić zupełnie. No i po takich 3 miesiącach naprawdę trudnych na tych studiach zrezygnowałam i miałam taki moment, no, że bardzo nie wiedziałam, co ze sobą zrobić dalej. Takiej samotności też wielkiej, bo no, siedziałam w domu i przygotowywałam się tylko, żeby poprawić maturę. I wtedy właśnie jakoś tak się pojawił w moim życiu przez te ciemne typy i to było też coś, czego ogromnie potrzebowałam, bo mnie wyrwało z jakiejś takiej stagnacji, z takiego strasznego zagubienia. Ja myślę, że to było jego działanie, że jego pomoc, bo po prostu poznanie go tak mnie odmieniło, tak mi dodało energii, tak pozwoliło jakby zacząć od nowa wszystko.
Czy masz zdjęcie Frassatiego w portfelu?
W portfelu nie, ale w komórce, tak? Na wygaszaczu ekranu. Jesteś. No jest. To twój chłopak? Tak. Ale nie, to jest właśnie często bardzo dobry taki punkt zaczepienia, żeby sprowokować też rozmowę o nim, a docelowo o Panu Bogu, więc to jest dobry sposób ewangelizacyjny. Najpierw przeczytałam, czym jest Towarzystwo Ciemnych Typów. Coś tam sobie przeczytałam, kim był Frassati, ale to było na takiej zasadzie, że jak ktoś mnie pytał, no to dlaczego on został błogosławionym i miałam odpowiedzieć tylko, że no on tam chyba pomagał biednym i na tym się kończyła moja wiedza. Wtedy w moim mniemaniu to był taki sposób na podtrzymanie relacji naszych z elementem modlitewnym, o tak bym to nazwała. Teraz myślę, że to jakby proporcje się zmieniły. To jest normalny młody człowiek żyjący we współczesnym świecie i jakby łamiący te nasze stereotypy świętości, do których często nie dorastamy i nie jesteśmy w stanie dorosnąć.
właśnie człowiek łamiący schematy i mówiący, że można być świętym właśnie poprzez tą normalność, przez takie życie w pełni, przede wszystkim tam, gdzie jesteśmy posłani. W rodzinie, w naszej nauce, w naszych przyjaźniach, w relacjach z innymi ludźmi, w pomaganiu innym.
Si laudato mio signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba.
Czasami to nie muszą być wielkie czyny. Właśnie Frassati tak w codzienności działał, a z drugiej strony no ta jego miłość do ubogich, do chorych była taka no niesamowita, taka trudna do wyobrażenia sobie nawet, a u niego była taka naturalna, dlatego też myślę, że to nie było coś, o co się jakoś bardzo starał, tylko właśnie wynikało też z modlitwy i takiej bliskości z Bogiem. Z tym mam bardzo duży problem, to muszę przyznać, że często kupuję dużo niepotrzebnych rzeczy i myślę sobie czasem, no taka rozrzutność, zwłaszcza pieniędzy, które no też jakby no nie zarabiam ich sama, bo jestem na studiach, no i że właśnie warto się tak zastanowić, na co te pieniądze nam tak idą. Czasami schodzi na jakieś takie zupełnie rzeczy niepotrzebne, podczas gdy można by jakoś kogoś wspomóc, chociażby. W Krakowie jest bardzo dużo różnych jakichś jadłodajni czy schronisk dla bezdomnych. No, komukolwiek właśnie pomóc. Myślę, że no, to jest taka jakaś tam na pewno słabość, której mogłabym się od Frassatiego bardzo dużo nauczyć.
Nim się zaciekawiłam dopiero w 1975 roku, jak moja matka, ponieważ ja byłam fotografem, reporterem, więc moja matka poprosiła, żeby ona po wojnie dopiero zaczęła się ciekawić Piedziodzio. Ostatnie 50 lat ona poświęciła Piedziodzio na pewno. Byli bardzo bliscy, bo byli tylko ich dwoje, półtory roku różnicy wieku. Rodzice byli bardzo surowi i bardzo tak oddaleni właściwie od dzieci tutaj i tu są rodzice.
To był taki styl wychowania może też, prawda?
Styl wychowania, tak, to był styl wychowania. Tej epoki trochę,
oczywiście.
Ale dobry styl, może za bardzo trochę, moja mama zawsze mówiła, że trochę jej brakowało jej takiej czułości właściwie, ale rezultaty były bardzo dobre. Piedziodzio na pewno został wychowany, żeby wiedzieć, co to jest silna wola, żeby wiedzieć, co to jest sobie coś odmówić, co normalnie dzieci dzisiaj w ogóle tego nie znają, a moja matka też wiedziała, co znaczy nie tracić czasu i nie robić jutro to, co można dzisiaj i miała na pewno bardzo mocny charakter.
Mnie bardzo właśnie uderzyło to, że on miał problemy po prostu. I to takie bardzo podobne do problemów każdego studenta, no, każdej osoby właśnie w naszym wieku. Ta rodzina taka trudna, że naprawdę był taki osamotniony i to jest bardzo przejmujące, jak się to czyta. I że w tym wszystkim ta modlitwa dawała mu taką siłę. Chociażby to, że też się zakochał, że był taki po prostu ludzki, bo jakoś tak nie trafiałam nigdy na informacje takie na temat świętych, że po prostu tak po ludzku się zakochiwali. I że on jakby też myślał poważnie o tym zakochaniu i że to też nie oznacza, że właśnie trzeba żyć w celibacie, trzeba być w zakonie, czy jakoś tam właśnie życie konsekrowane wybrać, żeby móc być świętym. Że ta świętość się realizuje po prostu właśnie w codzienności i też często po prostu w takich dużych trudnościach, w takim pokonywaniu tych codziennych takich barier, że to wcale nie trzeba być z takiej jakiejś cudownej, świetnej rodziny. I taka radość od niego bijąca, po prostu ze wszystkich zdjęć, z tych opowieści, że on miał takie ogromne poczucie humoru i że podchodził do życia z taką ufnością. I myślę, że właśnie czerpał siłę z modlitwy i to jest dla mnie bardzo, no taki przykład po prostu tego, jak sobie radzić z tymi moimi trudnościami, które ja tam gdzieś w życiu mam. Czy chociażby na studiach, on też mu nie szło lekko i to też jest takie jakieś pocieszające.
Czy rodzina wiedziała, że Piedziodzio tak pomaga biednym? Czy on to robił dyskretnie?
Nie. Rodzina wiedziała, bo czasem zabierał rzeczy z domu, nie wyrzucajcie tego. Wiedziała, że pomaga, ale absolutnie nie wiedziała do jakiego stopnia. Absolutnie nie, bo to jak on umarł, dopiero wtedy zrozumiała i zobaczyła, bo ta ilość osób nieznanych, co przyszli na pogrzeb, ale jeszcze przed pogrzebem, jak się dowiedzieli, była naprawdę kolejka, żeby wejść, żeby chcieli wejść do domu, żeby do jego dojść. I dopiero tam odkryli. Ta ilość tych telegramów i, jak się mówi, jak ktoś umiera, kondolencji z jakichś domów, to w ogóle nie wiadomo było, że istnieją domów pomocy dla żołnierzy, co wracają z wojny, dla starych, dla trędowatych, dom staruszek, dom dzieci opuszczonych. Wszystko takie, tego zupełnie sobie rodzina nie zdawała sprawy, do jakiego stopnia, chociaż moja matka sobie zdawała sprawę, że on jest trochę inny, bo tak pisze, ty, który jesteś wszystko dobry, a ja, która lubię tylko chodzić na bale i tak. Widziała różnicę, ale nigdy nie myślała, do jakiego stopnia, prawda? No bo on był normalny. Po prostu, bo mnie trudno było widzieć, bo w codziennym życiu był normalny, tylko w każdym momencie jego wybór był zawsze ten dobry. Jest bardzo ciekawe, bo w tych opisach, gdzie jest świadectwa, są osiem teologów musi świadczyć, że on żył według virtu heroike, cnoty heroiczne. To tam niektórzy z nich piszą, z życiem pierdziodzia musimy zmienić zupełnie nasze, będzie konieczne zmienić zupełnie podejście do świętości. Bo to było takie inne. Więc może rzeczywiście jeszcze nie było, Kościół nie był na to gotowy. Po prostu, bo proces stanął w pewnym momencie, bo to było nie, jakaś plotka poszła, że on chodził do góry, że ta Laura, ktoś powiedział, nie Laura, potem było wszystko widziane, że to nieprawda, powiedziała jakaś przyjaciółka Laury, powiedziała, że Laura jej powiedziała, że miał una more con Piergiorgio, to też nic nie znaczyło, to wszystko było nieprawda. I potem też to, że chodził w góry z dziewczynami, co potem zostało zabronione przez chodzić na wycieczki, gdzie chłopcy i dziewczyny razem, a długo po śmierci Piergiorgio dopiero. A za Piergiorgio nie było zabronione i to był absurd, bo często bardzo byli księża i to i wszystko, więc przez wielką pomyłkę, ale ktoś był w kongregacji, co nie chciał absolutnie, żeby Piergiorgio był beatyfikowany i tak długie historie, to zostało wstrzymane aż do śmierci. No miesiąc przed śmiercią Paweł VI podpisał, bijąc pięść o stół, mówiąc dosyć tych metod i podpisał rozpoczęcie beatyfikacji Piergiorgia. To był 78 rok. I wtedy była wystawa, ponieważ był akurat cały w Turynie wystawiony, więc Akcja Katolicka pomyślała, żeby zrobić wystawę Piergiorgia. Była wystawa Piergiorgia. Mnie się prosili, czy jest jakieś ładne słowo, co by można na kościele, gdzie jest wystawa, wywiesić. Przynajmniej jest taki kardynał polski, nazwał go Człowiekiem Ośmiu Błogosławieństw. Było napisane, wystawa Piergiorgio Frassati, człowiek ośmiu błogosławieństw, Wojtyła. Wszyscy się pytali, kto jest ten Wojtyła, który miesiąc potem z papieżem. Więc to też niesamowite, że Paweł VI jeszcze podpisuje otwarcie, a staje się papieżem. I Jan Paweł II zaczął o nim mówić, to było zupełnie zadziwiające, bo Piergiorgio był nikim, był servo di Dio, sługą Bożym. Zaczął go dawać jako przykład od razu, jak tylko został papieżem. Naprzód porównując go do Don Bosco, potem do świętego Franciszka. To było naprawdę, Jan Paweł II bardzo, widać, bardzo kochał, ale że Paweł VI podpisał przed jego śmiercią.
Miałam takie momenty, raczej może niekoniecznie, żebym była daleko od kościoła, tylko takie letnie. Nie pogłębiałam tej wiary. To było takie przyzwyczajenie. Może też nawet takie problemy, że trzeba chodzić do spowiedzi co jakiś czas, a to tylko tak, no bo każą, no to się pójdzie. Jakoś tak bardzo ta moja wiara była taka zakazowo-nakazowa. To były zasady, których się trzeba trzymać i tyle. I niby wierzyłam jakoś zawsze, ale no, trudności są cały czas. To też trzeba przyznać, że czasami są takie po prostu wątpliwości. No i też wiara jest bardzo taka dynamiczna, nie? Że czasami jest jakaś taka ciemność, jest taki moment, wierzę już tylko naprawdę jakby decyzją swoją, a we mnie nic jakby, no nie ma tego takiego czucia, nie? Ale to właśnie też z czasem się dopiero nauczyłam, że nie zawsze trzeba tego Pana Boga czuć, nie? Żeby jakby wytrwać w wierze, że to tak jak w relacji, nie? Tutaj też Frassati jakoś wpłynął na to, że tak ta moja wiara się ożywiła, bo to był taki moment, że no też ani żadnej wspólnoty nie miałam tam u siebie, ani, no nie wiedziałam nawet, że istnieje coś takiego, słyszałam tylko o oazach, ale też jakoś nigdy mnie nie ciągnęło w tamtą stronę i nie wiedziałam, że w ogóle istnieje coś takiego jak wspólnota na przykład, a tutaj dopiero kiedy poszłam też na studia, to jakoś tak trafiłam do duszpasterstwa akademickiego i to też mi pokazało zupełnie inaczej, że to jest też bardzo ważne, żeby mieć z kim dzielić tą wiarę i w ogóle właśnie się rozwijać we wspólnocie. I wtedy właśnie trafiłam na Frassatiego, trafiłam na Ciemne typy. Na przykład Frassatiego jest bardzo taki ożywiający, no bo to jego też takie główne hasło życia nie wegetować, to był taki przewrót. Coś takiego, co mnie bardzo popchnęło do przodu i ożywiło i też właśnie pielgrzymka tam do Turynu. Pamiętam, że wróciłam taka bardzo ożywiona, bardzo taka zapalona do tego, żeby coś po prostu zmienić w tym swoim życiu, żeby działać, a nie tylko czekać na to, co się wydarzy i tak, że to też trzeba od siebie coś dawać i ku górze iść.
Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace.
Oropa, czyli sanktuarium, tam też jest Czarna Madonna, więc zawsze tam śpiewaliśmy Czarną Madonnę.
Madonna nera.
Do którego Frassati bardzo często tam pielgrzymował, chodził tam też górskimi szlakami, tam docierał. Bo można też naokoło, ale on wolał. Miał niesamowitą kondycję. No, zawsze mnie szokowało, ale był bardzo zaprawiony taki właśnie w chodzeniu po górach. No także w tym sanktuarium też mieliśmy okazję tam nawet nocować. Raz byliśmy na Monte Mucrone, która tam jest też nad tym sanktuarium. Byliśmy też w schronisku imienia Frassatiego. Też bardzo ciekawe doświadczenie, tam też odprawialiśmy mszę. No i Turyn. Cała trasa, którą on codziennie przebywał, to mieliśmy okazję też jakby przejść od jego domu po różne kościoły, które odwiedzał po drodze i z którymi był jakoś związany. I takie różne miejsca, no, gdzie on tam pomagał właśnie biednym. No i przy okazji też no, Turyn sam w sobie troszeczkę zwiedziliśmy. Ale była to no, długa trasa i przebywał ją jak tylko się dało pieszo, bo oszczędzał właśnie pieniądze. Wszystko wydawał po prostu na pomoc biednym. Z jednej strony mieli na pewno dużo pieniędzy, a z drugiej myślę, że jakby tam bardzo ograniczano tym dzieciom, Pier Giorgiowi i Piotrowi Jerzemu i jego siostrze właśnie wszelkie takie jakieś no, zbędne zachcianki, nie wolno im było w ogóle podjadać między posiłkami, tak byli bardzo surowo chowani. Po tych górach też tam już jako bardzo mały chłopiec chodził z matką i takie to było wyczerpujące, ale właśnie pani Wanda Gawrońska też podkreśla, że jej matka właśnie o tym mówiła, że to wpłynęło bardzo na taką samodyscyplinę, też taką wytrwałość.
Jeden z najładniejszych listów to jest właśnie ten napisany do siostry, jak on mówi o smutku, nie, i o radości. On był, jak moja matka wyszła za mąż, to był naprawdę dezesperowany, bo zostawał sam w rodzinie. Rodzina się waliła, bo rodzice się dzielili. On akurat zdecydował nie widzieć już jakąś dziewczynę, której się bardzo zakochał.
Laura.
Laura, tak. Laura. I potem ojciec, on miał zdać ostatnie egzaminy inżynierii i ojciec go poprosił, nie sam go poprosił, przez kogo, żeby pracował w La Stampie, żeby wszedł do administracji La Stampa. Pier Giorgio, podobno ten pan opowiadał, co go prosił o to w imię ojca, podobno, że spytał się, czy naprawdę ojciec to chce, to proszę mu powiedzieć, że się zgadzam, ale ze łzami w oczach. Jego marzeniem było jako inżynier górniczy, żeby być z górnikami i żeby posłać, a nie jak liczyć pieniądze w La Stampie. Ale on się zgodził. Tylko po to, żeby zrobić przyjemność ojcu, żeby posłuchać ojca. I myślę, że miał nadzieję, że jeżeli on będzie blisko ojca rodziny, to rodzina się nie rozejdzie.
Frassati miał świadomość tego, że te relacje, które ma na świecie, one w którymś momencie, kiedy skończy studia, na pewno gdzieś tam się rozmyją, przeminą i chciał uchronić się przed tym. I wiedział, że taką najważniejszą, najlepszą metodą na to, żeby gdzieś tam te relacje się utrzymały, jest tak naprawdę modlitwa, więc to jest najważniejsze w Towarzystwie Ciemnych Typów.
Pilowski, bo to jest bardzo trudne do przetłumaczenia, bo to jest właściwie gorzej, bo to jest właściwie typy, by powiedziała, spod ciemnej gwiazdy. Pilowsko to jest coś tak, mocniejsze, a nie ma takiego dobrego przetłumaczenia na polskie.
Nazywają właśnie drabowie i drabinki i to też jest takie troszeczkę, wszyscy się zawsze zastanawiają, co chodzi, ale drab to się kojarzy z kimś takim przerażającym i to jest takie jego duże na pewno poczucie humoru i właśnie taki dystans do tego. Zresztą Oni się też witali takim powitaniem bum, bum, bum i żegnali: terror wszystko zwycięży. To było tak?
Terror to był Pier Giorgio i Marco razem. Oni byli, bo to wszystko robili takimi sposobami i datami rewolucji francuskiej, nie? Pier Giorgio czasami w tych listach się pus... Pier Giorgio nazwali nie jako ciemny typ, ale w ogóle jako Robespierre. Niektórzy go... I on się często podpisywał: Jezusie Chrystusie, Robespierre. I potem pod spodem: terror o mnie wincit.
A to właśnie wskazuje na jego tą normalność. I to jest, myślę, dla młodych ludzi takie niesamowite, że ktoś, kto jest błogosławionym, jest po prostu normalny, żyje tak jak my. I w tym może być święty, w tym może być z Panem Bogiem i pokazuje, że tak się da.
Faktycznie to jest dla mnie taki przykład prawdziwego życia, tak jak to hasło właśnie też mamy na koszulkach, żyć, nie wegetować. Ale to on tym naprawdę swoim życiem to pokazał i że właśnie to nie jest oddzielenie życia takiego zwykłego tutaj na świecie, czyli przyjaciele osobno, zabawa osobno, a wiara jakby osobno, tylko jakoś tak wszystko to naturalnie się u niego łączy i właśnie to chyba to, że to jest takie naturalne, wypływa tak z niego samego.
Tak, bo nic nie zrobił, nie ma nic, absolutnie nic nadzwyczajnego w nim, nie? Oprócz tego, że w każdej chwili swojego życia cokolwiek robił, nie? Z kimkolwiek był, to jednak zawsze starał się reagować czy robić tak, jak myślał, że Pan Bóg by chciał.
Z taką ogromną miłością.
Ale w każdym geście, czy to był studentami, czy się uczył, czy sprzątał, czy nie wiem co, to zawsze była to i miłość bliźniego bardzo mocna. No to tak jak zacytował papież Franciszek, że on powiedział, że Jezus przychodzi do mnie w Komunii Świętej codziennie. Ja mu się za to odwdzięczam w skromny sposób, co mogę, odwiedzając jego biedaków.
Właśnie to też jest niesamowite, że on o tych ludziach, którym pomagał, zawsze mówił, że to są moi biedni, prawda? Że to są bliźni i miał do nich stosunek taki też bardzo emocjonalny i po prostu ich kochał.
W Włoszech są takie różne choroby, meningite, faringite, kończą się na ite. Mama mówiła, że ma do kogoś, ty masz pierdziorgite. Włączenie się w politykę bardzo, bardzo mocno, prawda? To był pierwszy raz, kiedy katolicy mieli swoją partię. Po latach, kiedy w ogóle im było zabroniono głosować. Papież zabronił głosować katolikom, bo Włosi zjednoczyli Włochy, prawda? Przeciw państwu kościelnemu. Było wielki entuzjazm do polityki też, prawda? I walczył, i przyklejał plakaty, jak głosowania były. I on w jednym liście pisze nawet: wolność to jest największy dar, jaki Pan Bóg dał człowiekowi. A propos wegetować, to są zdania, co Franciszek i też już tamten papież wzięli prosto od Pier Giorgio, bo Pier Giorgio taki ważny list, który często cytują i właśnie prawie wciąż ten sam, to jest właśnie Pier Giorgio, który pisze: jaka łaska być katolikiem, żyć bez wiary, bez dziedzictwa, którego się broni, to jest nie życie, lecz wegetacja. My nie musimy nigdy wegetować, tylko żyć. A teraz papieże to powtarzają, już nie było anioł pański. I wszyscy przyjaciele zauważyli, bo Franciszek powiedział do ludzi na placu: nie musicie wegetować. Po włosku to jest takie słowo vivacchiare. Vivacchiare to jest tak ciągnąć życie. To jest takie słowo, co normalnie się nie używa. To jest w liście Pier Giorgio.
Ma vivacchiare. Noi non dobbiamo mai vivacchiare, ma vivere.